To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy.
Buty zawiązane, możemy zatem ruszać z 49. odcinkiem biegowych podcastów. Nazywam się Marcin Dulnik i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z biegaczką, do której zdecydowanie należał mijający sezon. Chcecie dowodów? Proszę bardzo. 3 złote medale Mistrzostw Polski, 1 brązowy i powołanie do kadry biało-czerwonych na przełajowe Mistrzostwa Europy w Brukseli. Czy mogło być lepiej? Nie mam pojęcia, ale najlepiej będzie, jak zapytam o to mojego i waszego gościa, którym dzisiaj jest zawodniczka KKL Kielce, Sabina Jarząbek. Cześć Sabina.
Witam was serdecznie.
Jak podróż do naszego studia? Jak samopoczucie?
Samopoczucie, mimo tej szarej aury na zewnątrz, jednak pozytywne. Z uśmiechem tutaj wchodziłam do studia.
Świetnie, bardzo się cieszę, bo za tobą bardzo intensywny sezon startów. Nie brakowało ich, było ich bardzo, bardzo wiele. Zresztą o tych startach sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, ale rozumiem, że aktualnie jesteś w okresie roztrenowania, tak?
Tak, kończę roztrenowanie, błogie lenistwo. Okay. Już nie ukrywam, że nawet tęsknię za bieganiem.
To powiedz, co robiłaś w trakcie tego roztrenowania? Może biegacze, amatorzy, którzy słuchają naszej audycji, jakieś rady dla siebie od ciebie sobie wykorzystają?
Plany były bardzo ambitne na roztrenowanie, ale nie ukrywam, że tuż po powrocie z Brukseli się rozchorowałam, więc w zasadzie cały zeszły tydzień spędziłam w łóżku. Mhm. A od niedzieli, jak już się poczułam lepiej, no to rzeczywiście staram się aktywnie spędzać czas, chodzę więcej na spacery, wybrałam się też na basen, nawet byłam już 2 razy pobiegać, żeby też stawy się nie zastały.
Świetnie.
Troszkę na skakance poćwiczyłam, także staram się wszelkie inne aktywności. Mhm. No ale no, to bieganie też jednak co kilka dni warto jednak wciągnąć w okresie roztrenowania.
A jaki był ten oryginalny plan na roztrenowanie? Gdybyś nie zachorowała, to jakby on wyglądał? Taki idealny, który sobie po prostu wymarzyłaś, który gdzieś w głowie sobie ułożyłaś już w drodze powrotnej z Brukseli do Kielc.
Przede wszystkim odpocząć psychicznie, fizycznie od biegania i skupić się na innych aktywnościach, ale nie chciałam, żeby to było lenistwo, czyli przykucie do łóżka, tylko no, aktywnie. Planowałam, że więcej pojeżdżę na rowerze, że więcej będę chodzić na basen, no i też spróbuję może jakichś nowych aktywności. Chciałam dotrzeć do ścianki wspinaczkowej u nas w Kielcach. Mm-hmm. No i liczyłam, że będę dużo spacerować.
A narty? Bo w Kielcach można jeździć na nartach?
Oczywiście, że można. Mm-hmm. Z miejscowości, której pochodzę, za domem miałam wyciąg narciarski. Ale nie ukrywam, że raczej od czasu, jak już biegam, to unikam tych sportów.
Moje pytanie o narty. Od razu chciałem w drugiej kolejności zapytać, czy w ogóle jeździsz na nartach jako biegaczka, bo nie jest to sport, który chyba biegacze szczególnie chętnie uprawiają, właśnie gdzieś z tyłu głowy, mając ryzyko, że coś się może stać.
Nie? Tak, no ja też nie byłam wyczynową narciarką, to, że miałam wyciąg za domem, nie znaczy, że rzeczywiście umiałam jeździć. Na takich lekkich trasach sobie dobrze radziłam, też uczyłam się nawet jazdy na snowboardzie, ale no, gdy już nawet w zeszłym roku w sumie zdarzyło mi się po kilku latach pojechać na narty do Muszyny, no nie ukrywam, że nie było łatwo. Ale gdzieś tam właśnie cały czas z tyłu głowy wiedziałam, że jednak trzeba być ostrożnym, bo tu zaraz może się coś z kolanem zepsuć, coś zaraz może być wypadek, no i no chyba to już nie ten
cały
czas.
Cały sezon przed tobą, więc
tak,
trzeba...
Tak, i zepsuć wszystko.
Żeby nic nie zepsuć. A liczysz w ogóle te sezony, który to twój sezon biegowy? Tak gdzieś masz to?
Tak, że... Liczyć nie liczę, ale pamiętam, że zaczęłam trenować w 2009 roku.
Mm-hmm, 2009 rok. To jest takie bardzo dobre wprowadzenie do takiego pytania, które chciałem ci zadać o twoje początki. Jak to się stało w ogóle, że stałaś się wyczynową biegaczką w Kielcach, gdzie no, znamy oczywiście przynajmniej kilku biegaczy z Kielc, ale trzeba przyznać, że nie jest takiej zagłębie, z którego co i rusz, jacyś zawodnicy pochodzą. I chciałem twoją historię poznać. Jak to się wszystko zaczęło?
Moją historię. No zanim zaczęłam biegać, co nastąpiło w pierwszej klasie liceum, to jest bodajże 16-17 lat.
To dość późno, trzeba przyznać.
Bardzo, moim zdaniem, późno. No ale zanim zaczęłam biegać, też uprawiałam inne sporty. No w podstawówce raczej nie skupiałam się na żadnym konkretnie sporcie, raczej to były takie szkolne aktywności.
Typu... Zespołowe czy indywidualne jakieś?
Raczej zespołowe. Raczej właśnie piłka nożna, piłka koszykówka, ręczna. No też nie mieliśmy za bardzo takich możliwości w szkole, bo niestety nie mieliśmy hali.
Ta ręczna mnie wcale nie dziwi, w końcu Kielce to stolica, no, polska stolica piłki ręcznej.
Zgadza się, ale to nie, to zdecydowanie nie ten poziom był. Też jeździliśmy oczywiście na, głównie to były biegi przełajowe i w zasadzie w podstawówce tyle kontaktu miałam ze sportem. A taki sport już poważniejszy zaczął się w gimnazjum, gdzie poszłam do gimnazjum do Daleszyc i tam mieliśmy klub piłki nożnej Spartaku z Daleszyce i tam zaczęłam oczywiście za namową nauczyciela wychowania fizycznego, zaczęłam trenować piłkę nożną. No ale oprócz tego też jeździłam na zawody z koszykówki, z piłki nożnej, z piłki ręcznej, także nie zamykałam się na tą jedną dziedzinę. Też jeździliśmy na biegi przełajowe. Bardzo miło wspominam właśnie pana Marcina Węgorskiego, mojego nauczyciela z gimnazjum, który no, bardzo mnie namawiał do sportu, no tak zaraził mnie pasją. Pamiętam, jak przygotowywał mnie w zasadzie do pierwszych zawodów lekkoatletycznych na stadionie, to były międzywojewódzka chyba gimnazjada. No w każdym razie chodziło o zawody międzyszkolne na poziomie wojewódzkim. Tam przygotowywałam się do biegów przez płotki na 100 metrów i na 300 metrów. I pamiętam, że ustawiał mi płotki na boisku do piłki nożnej, bo oczywiście stadionu nie mieliśmy i tam w zasadzie uczyłam się w ogóle pierwszej jakiejkolwiek techniki pokonywania płotków.
Czyli dość spartańskie warunki, to troszkę nawiązuje do nazwy klubu Spartakus, no to jest spartańskie warunki.
Zgadza się.
Ja myślę w ogóle, że rola nauczycieli wychowania fizycznego jest troszkę niedoceniana. A bardzo wiele sukcesów naszych lekkoatletów w ogóle, czy rozpoczęcie karier, to zawdzięczamy temu właśnie impulsowi, jakiejś rozmowie, jakimś takim drobnym gestom, które dają tak, jakby popychają w tym takim kierunku, że a może to jest coś dla mnie, nie? Jakby wychwytują i tak jak sama powiedziałaś, namawiają, czyli trochę wiercą dziurę w brzuchu, przypominają o tych zawodach, gdzieś dostrzegają ten talent i myślę, że za to należą im się duże brawa, bo to nie jest łatwa praca.
Tak,
mało
uważam,
wsparcia.
Że to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Zwłaszcza, że no nie wszystkie szkoły stwarzają dobre
sama
możliwości.
Sama tak mówisz, nie? Chodzi o bazę, no nie wszędzie jest ona dobra.
Tak, ale no, mój nauczyciel pokazywał, że mimo, że nie mieliśmy bazy, byliśmy w stanie się przygotować. Pamiętam że też, że uczył nas na SKS-ach techniki w ogóle rzutu dyskiem, młotem, co miałam pierwszy raz styczność, ale przynajmniej no, nauczył nas podstaw, tak? Jak już poszłam do klubu, wiedziałam przynajmniej, co to jest, jak się tego używa. No to akurat nie było potrzebne, ale zawsze lepiej taką wiedzę mieć.
A co się stało w liceum, że jednak no... weszłaś do tego świata biegania i zostałaś biegaczką. Coś się konkretnego stało? Znów jakiś impuls, znów jakiś człowiek na twojej drodze? Co
Myślę,
się stało?
Że tak. To był kolejny nauczyciel wychowania fizycznego, pani Osiakowska, która na pierwszych zajęciach wychowania po prostu zapytała nas, kto coś trenował. No ja raczej wtedy nie byłam zbyt przekonana do biegania. Pamiętam, że bieganie bardzo mnie stresowało, te zawody przełajowe. To był naprawdę dla mnie taki stres, jako dla dziecka, bardzo to przeżywałam.
I mówi to mistrzyni Polski w przełajach. Nieźle.
Zgadza się, ale no tak było na początku i tego nie ukrywam, dlatego raczej chciałam nie myśleć o tym, zakończyć po prostu, jak to człowiek chciał pójść na łatwiznę i to, co wymaga dużo wysiłku, no człowiek chciał uciekać od tego. Ale tutaj moja koleżanka ruszyła na pomoc i od razu wyjawiła, że my razem biegałyśmy, grałyśmy w piłkę nożną. No i już, że tak powiem, zostałam sprzedana. Pani od razu powiedziała, że musimy przyjść na trening, że nie przyjmuje odmowy. No i trafiłam na pierwszy trening. W zasadzie to już był sprawdzian na 800 metrów, bo to były przygotowania do kolejnych biegów przełajowych.
No i przełaje już... ciągle gdzieś.
Tak, myślę, że z biegów przełajowych w ogóle u nas w Kielcach bardzo dużo osób zaczęło swoją przygodę z bieganiem i z lekkoatletyką, bo to są zawody na poziomie międzyszkolnym, które rozgrywają się co roku. Praktycznie wszystkie szkoły biorą w nich udział i tam rzeczywiście można wychwycić osoby, które widać, że już coś robią, które chcą coś robić i uważam, że to jest bardzo dobra ścieżka.
Potencjał na wytyczanie ciekawych tras przełajowych w Kielcach jest naprawdę wspaniały, no, porównując do Warszawy, która jest płaska jak stół. Ja sam na przykład moje podbiegi robię na wiadukcie, mam 250 metrów, ale oświetlony, odciężony, więc nie narzekam. Aczkolwiek wolałbym czasami jednak w terenie troszeczkę pobiegać, czy nawet w mieście, żeby tak, mieć jednak troszkę takich naturalnych podbiegów, aniżeli wiadukt. Więc dobrze, czyli treningi, przygotowania do kolejnych zawodów i to był już klub lekkoatletyczny, czy wciąż szkoła?
To jeszcze była szkoła, ale już właśnie na tych zawodach przełajowych już mnie zauważyła trenerka. No i po tym starcie, jeszcze potem mieliśmy kilka dni, nawet u nas był w Kielcach bieg niepodległości, on wcześniej był na takim dystansie około 2-3 kilometrów. Mhm. No i tam też byłam na tym biegu druga. No i już trenerka mnie z kieleckiego klubu lekkoatletycznego zaprosiła wtedy na treningi, nasza olimpijka Mirosława Sarna.
Świetnie. I to był ten początek takiego już bardziej profesjonalnego treningu, jak rozumiem, tak? W tym klubie już takie regularne treningi i taka praca nad takim formowaniem ciebie jako zawodniczki.
Tak, myślę, że tak, ale nie powiedziałabym, że ja wtedy zawodowo trenowałam, bo na początku to bardziej była zabawa. Takie treningi ogólnorozwojowe, krótkie treningi biegowe. No też trenowałam z grupą w zasadzie sprinterów. Więc no, wtedy nie miałam w ogóle pojęcia o bieganiu. To, co mi trenerka powiedziała, to robiłam. Mieliśmy bardzo fajną grupę, więc naprawdę zarazili mnie tą pasją do biegania. Byliśmy bardzo zgraną grupą. No, wyjazdy na zawody, na ligę, czy też nawet na obozy. No, sprawiało mi to dużą przyjemność. Bardzo, bardzo pozytywnie to odbierałam. I myślę, że to mnie bardzo zachęciło. Po roku już troszkę zauważyłam, że to, co robię na treningach, to nie jest do końca to, co bym chciała.
Czyli nie sprint, tak?
Tak, zdecydowanie. No 400 metrów to nie. No też próbowałyśmy coś z podkami, ale no, ja się nie czułam w ogóle w sprincie. 800 metrów jeszcze okej, rzeczywiście czułam, że tam coś biegam, ale no, krótsze dystanse to nie
czyli
moja
co?
Bajka.
Czyli te biegi długie, do których ostatecznie trafiłaś, to tak trochę poprzez metodę prób i błędów, tak? Czyli sprinty nie, płotki nie, no to konkurencje techniczne też spróbowałaś, też nie do końca.
Zdecydowanie padło, na starcie odrzuciłam.
Padło na biegi długie, ale właśnie pytanie, dlaczego akurat? Co takiego mają biegi długie w sobie, że tobie tak pasują i tak dobrze się czujesz w biegach długich?
Myślę, że kwestia wytrzymałości. Zdecydowanie jestem zawodnikiem typowo wytrzymałościowym. No, osoby, które nie mają szybkości, zazwyczaj mają tą wytrzymałość. I myślę, że to mnie skłoniło, skoro widziałam, że na biegach długich sobie lepiej radzę bez jakiegoś większego przygotowania. Wygrywałam na zawodach, gdzie w zasadzie też zawodniczki już trenujące startowały. No to dawało mi do myślenia, że coś jednak w tym jest.
Ja na wstępie w tej zapowiedzi powiedziałem, że było troszkę tych sukcesów w tym roku, ale to nie jest pierwszy taki rok z sukcesami. Jeszcze oczywiście konkretnie o tych sukcesach sobie porozmawiamy, ale chciałem ciebie zapytać, kiedy uwierzyłaś, że w tym bieganiu długodystansowym możesz odnosić sukcesy, możesz być najlepsza w Polsce, bo sobie trenowałaś, jeździłaś na zawody, ale przyszedł nagle taki moment, przyszły zwycięstwa. I ciekawi mnie, kiedy był ten moment, co takiego się wydarzyło, albo co, czy znów jakieś wydarzenie, czy znów jakiś człowiek na twojej drodze spowodował, że zrobiłaś jakiś progres, jakiś skokowy progres, który dał medale.
Myślę, że to była dosyć długa droga. Może tak już po kolei mówiąc, gdy po roku przeszłam już do trenera Szymona Gareckiego, no tam skupialiśmy się w zasadzie, nie przeszliśmy na biegi długie, no to był dalej wiek juniorski, więc też nie wchodziłam w żadne biegi uliczne, nic dłuższego, w zasadzie to było 800-1500 metrów, ale docelowo było cały czas 400-800 metrów, z tym, że no zupełnie inaczej już wtedy treningi wyglądały. I pamiętam, że do studiów trenowałam, no nie było to na jakimś wysokim poziomie. Moja życiówka na 800, no to jest 2.15. 2.15 teraz to jest praktycznie żadne bieganie. Na 400 metrów minutę, no jedynie bardzo sztafetę miałyśmy mocno. Pamiętam, że chyba nawet raz szóste miejsce miałyśmy. No i zdecydowanie zawsze moim konikiem były biegi przełajowe, gdzie zawsze gdzieś tam 12, 9 byłam. Także no już tak bliżej zdecydowanie czołówki. Potem niestety mój trener miał wypadek, zmarł w tym wypadku, co no, nie ukrywam, że bardzo mną wstrząsnęło. No wtedy miałam takie trochę załamanie, bo nie wiedziałam w zasadzie, co dalej ze sobą robić. No, chciałam biegać, ale nie wiedziałam, jak to robić. No, przyszedł na jego miejsce inny trener, ale no, wtedy już zaczęłam bardziej skupiać się na ulicy, ale no, czułam, że to kompletnie nie jest to. Ta współpraca mi się bardzo nie podobała. Mhm. W ogóle nie podobało mi się podejście trenera i
wtedy... Musi jednak nie zaklikać, musi być tak. Ten flow dobry między zawodnikiem
no
i trenerem.
Nie czujesz tego, że to nie idzie w dobrą stronę, to no, nie da się za wiele osiągnąć. I wtedy postawiłam wszystko na jedną kartę, podziękowałam trenerowi i no, nawet miesiąc byłam bez trenera. Wiedziałam, że no, ja nie jestem zawodniczką, nie mam wystarczającej wiedzy, żeby sobie samej poradzić. I zaryzykowałam i zgłosiłam się do trenera Zbyszka Nadolskiego. W zasadzie to dzięki koleżance, która przyszła do nas, do Kielc na studia i ona z nim trenowała, Ania Wójcik. I no, najpierw zaczęliśmy rozmawiać z trenerem tak o moich wynikach, jak wyglądały treningi. Pamiętam, że przesłałam moje wszystkie dzienniczki treningowe. No i... No, bałam się, że raczej byłam przekonana, że nie będzie się chciał Zbyszek podjąć tego zadania, bo patrząc na moje osiągnięcia, na mój czas, no wtedy to na dychę było 37 minut, a patrząc na osiągnięcia jego zawodniczek, które są olimpijkami, czołowymi maratonkami, no nawet na 10 kilometrów czas chociażby Karoliny, rekord polski, no... No troszkę bałam się, że raczej ciężko będzie. Ale trener mnie zaskoczył. Powiedział, że spokojnie, że jak najbardziej, że będziemy współpracować. No i myślę, że to był główny bodziec.
Może nie... Czyli jego myśl szkoleniowa, jego pomysł na trening zadziałał, tak, myślisz?
Tak, myślę, że to jest podstawa, bo aż tyle w treningu się nie zmieniło. Ja dalej trenowałam te 6-7 razy w tygodniu. Kilometraż też jakoś dużo nie uległ zmianie, ale zupełnie inna właśnie szkoła, zupełnie inna technika treningu i...
To jest fascynujące jednak na swój sposób, nie? Że nie trzeba aż wprowadzać rewolucji, żeby uzyskać zupełnie inny poziom, zupełnie inne wyniki.
Tak, tylko że no, tu trzeba dużo cierpliwości, bo to nie jest tak, że z roku na rok nagle przeskoczymy pewną granicę i z 37 minut nagle zacznę biegać 30 minut, bo to jest, no nie da się przeskoczyć takich etapów. Więc to było stopniowo, najpierw zeszłam do 35 minut i to w zasadzie już po roku współpracy było, więc tak, no powiedziałabym, że bardzo szybko ten progres przyszedł, ale to no, często tak jest na początku, że takie bodźce szybko działają. Potem gdzieś kolejny rok, no, przytrafiła się kontuzja. Rok niestety miałam trochę w plecy. No i dopiero ten właśnie 2021 rok, to myślę, że był czas, gdzie no, zdecydowanie wystrzeliłam, bo to był bardzo duży progres i na 5 kilometrów, i na 10 kilometrów. I też myślę, że to jest pokłosie trochę pandemii, bo przez to, że nie było biegów ulicznych, byłam...
Można było się skoncentrować na treningu.
Nawet myślę, że nie to, ale wtedy były tylko biegi na stadionie i wróciłam po długiej przerwie do stadionu i ta szybkość, którą zrobiłam pod te biegi, to były w sumie 2-3 biegi, bo to był bieg na 1000-1500 metrów i 5000 metrów. Ta szybkość bardzo moim zdaniem oddała mi potem na jesień i rzeczywiście wtedy taki skok był.
No i dobrze, mamy te sukcesy, pierwsze medale, jest 2021 rok, ale no w ślad za tymi sukcesami powinni przyjść też i partnerzy, sponsorzy i wsparcie, no bo w końcu takie talenty jak ty trzeba wspierać i pytanie jest, czy ci partnerzy się pojawili.
Pojawili się, ale nie od razu na początku, zresztą sponsorzy nigdy sami do nas nie przyjdą, to zawodnicy muszą się starać, trzeba próbować, próbować już szukać tego wsparcia, no przede wszystkim próbować, szukać, aż w końcu zawsze się, musi się jakiś sponsor znaleźć, który uwierzy w nas, uwierzy, że to, co robimy, ma sens. No i u mnie też tak było. Na początku w zasadzie w pierwszym moim sponsorem, no to był Adidas. Zaczęliśmy współpracę na początku 2022 roku. I dopiero mój taki strategiczny sponsor, no to uzyskałam go w maju tego roku. To jest nasza Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria. Jest on moim sponsorem i aktualnie jest też moim pracodawcą.
Świetnie. Czyli łączysz treningi z pracą
tak,
w industrii?
Tak, zgadza się.
Ale to jest praca taka pełnoetatowa?
Nie, to jest praca na pół etatu.
Okej, czyli możesz też rozwijać się zawodowo. Myślę, że to jest o tyle ważne, że sporo się mówi o tej karierze dwutorowej, żeby nie zamykać się wyłącznie czy w ramach biegania, no bo jednak kariera się kiedyś biegowa kończy, no niestety, trzeba powiedzieć. A potem zaczyna się, często pojawia się duży znak zapytania, co dalej?
Tak, no ja akurat od razu po studiach też nie ukrywam, że pracowałam na pełen etat i trenowałam i myślę, że to było najcięższe. Teraz pracując na pół etatu, treningi są naprawdę przyjemnością, ale no nie ukrywam, żeby tak zawsze było, bo no po 8 godzinach pracy i to jeszcze praca była za biurkiem, wyjść na trening, gdzie no zimą to już jest, godzina 15-16 już jest ciemno i trenowanie w całkowitych ciemnościach. Teraz mamy w Kielcach coraz lepsze warunki, bo mamy chociażby pętlę na stadionie leśnym dwukilometrową, która od zeszłego roku jest oświetlona, więc można biegać w lesie po ciemku.
Wow, pętlę znam, ale nie wiedziałem, że jest oświetlona.
Tak,
więc
od zeszłego roku, także bardzo uważam, że to jest dobry krok. No a do tej pory musiałam po ulicy biegać, a to też, nie oszukujmy się, bardzo obciąża zarówno stawy, no i nie tylko.
Tak, ja znam dobrze te realia treningów w nocy albo nad ranem, no bo jednak 8 godzin upchnąć samej pracy zawodowej plus jeszcze jakieś dodatkowe aktywności i rodzinne, no jest niełatwo, no ale to jest rzeczywistość każdego amatora, który chce jeszcze coś czasami pobiegać. Tak się zastanawiam trochę, bo temat sponsorów i partnerów łączy się nierozerwalnie z kosztami, z tym, ile kosztuje to wyczynowe bieganie, no bo jest sporo wyjazdów, potrzebujesz sporo sprzętu, wsparcia, odżywek, usług fizjoterapeutów i tak dalej. I powiedziałaś o industrii, powiedziałaś o marce Adidas, z którą współpracujesz, ale czy masz jakieś wsparcie z Polskiego Związku Lekki Atletyki, czy z Ministerstwa Sportu, jakkolwiek państwo wspiera cię w twoim sportowym rozwoju, czy
państwo,
niekoniecznie?
Myślę, że w ogóle nie mam żadnego wsparcia od państwa. Jeszcze w poprzednich latach w Kielcach mieliśmy bardzo fajny program stypendialny, który niestety nagle po pandemii, kiedy właśnie ja się łapałam na widełki, bo tam na początku było medal Mistrzostw Polski, potem już zmienili na złoty medal Mistrzostw Polski, no i gdy ja zaczęłam mieć te osiągnięcia nagle, niestety, ale wstrzymano.
Poczekaj, bo mówisz o miejskim programie?
Tak, to jest nasz kielecki. To się nazywało Kielecki Ambasador Sportu.
Ale to troszeczkę o tyle mnie zastanawia, że jednak prezydentem Kielc jest Bogdan Wenta,
tak,
były sportowiec, który jednak powinien chyba to lepiej czuć i pieniądze, ten program stypendialny, tak wątpię, nie znam liczb, nie wiem, ile kosztował budżet miasta, ale chyba nie ważył aż tak dużo, żeby zrobiło różnicę, czy jest, czy go nie ma.
Myślę, że nie, też nie ukrywam, że nasz klub bardzo ucierpiał właśnie na tej zmianie za prezydenturę, mimo że to był były sportowiec, bardzo są ucinane środki dla naszego klubu. Obecnie już w zasadzie ledwo klub funkcjonuje, cały czas też szuka sponsorów, bo no, miasto no, ucięło.
Panie prezydencie, jeśli nas pan słucha, to proszę się poprawić, proszę przemyśleć i w 2024 roku jednak otworzyć troszkę ten kurek z pieniędzmi i pozwolić trenować biegaczom i biegaczkom.
Zwłaszcza, że jest
medale.
U nas bardzo dużo młodych osób, które prezentują już naprawdę wysoki poziom i to nie tylko na arenie polskiej, ale międzynarodowe, także jest bardzo dużo talentów i uważam, że warto w nie zainwestować.
No zrobiło się troszeczkę smutno, tak sobie myślę. To jeszcze tylko tak, jakbyś mogła oszacować, ile może kosztować tak rocznie taka zawodniczka jak ty. Mam na myśli koszty, które jakby musi być budżet, żeby w ogóle cały rok startować, trenować i nie martwić się o nic.
Szczerze powiedziawszy, nigdy się nad tym nie zastanawiałam,
no,
bo zawsze miałam stałe wynagrodzenie z pracy i no, wiedziałam, że potrzebuję stałego wynagrodzenia, żeby móc spokojnie realizować swoje pasje, żeby przede wszystkim nie martwić się o to, że jak, nie wiem, nie pojadę na zawody, nie wygram jakiegoś biegu ulicznego, to nie będę miała za co żyć. Także no, w ogóle nie chciałam w ten sposób podchodzić do biegania. Bieganie zawsze było pasją. Ale nie ukrywam, że przyszedł taki czas, że zawsze bałam się zaryzykować, bałam się postawić na sport, na bieganie, bo wiedziałam, że to jest no, ciężki kawałek chleba, żeby się z tego utrzymać. I zawsze się bałam, nie chciałam ryzykować, zawsze skupiałam się też na pracy zawodowej. Myślę, że tak. Takim zawodowcem rzeczywiście mogę powiedzieć, że dopiero w tym 2023 roku zostałam, gdzie uzyskałam swojego sponsora, gdzie uzyskałam taki spokój finansowy, że wiedziałam, że mnie wspierają i mimo wszystko, co by się nie działo, wiem, że będą ze mną i mogę spokojnie skupić się na treningach, na obozach, przede wszystkim na rozwoju. I ten spokój myślę, że taki jest ważny, to każdy będzie miał swój wyznacznik. No jednej osobie, na przykład ktoś, kto wynajmuje mieszkanie, będzie potrzebował tak na najem mieszkania, na jedzenie, na odżywki, na suplementy. A na przykład druga osoba, która mieszka z rodzicami, no to już są zupełnie inne koszty i na przykład takiej osobie może, nie wiem, 1000 zł wystarczyć i już będzie okej.
Okay. Jasna sprawa, ale z drugiej strony to jest tak, że taką niestety nieodłączną częścią tego zawodu są kontuzje, są różne, no właśnie, sytuacje, w których nie można wygrać i nie można zarabiać, więc to jest trochę inny zawód niż ta cała reszta, gdzie po prostu jest umowa i idziesz do pracy,
tak,
dostajesz
niestety
pieniądze.
Nie dostaniemy L4, nie będziemy leżeć
tak
w domku.
Jest, dokładnie, więc to jest taki...
No to jest sport, to jest ryzyko związane ze sportem. No każdy się liczy z tym, że jednak może nadejść taki czas, że zdrowie nie dopisze i zawsze trzeba mieć jakiś plan B w takiej sytuacji, co w takiej sytuacji zrobić. Tu też chodzi o takie psychiczne, żeby się nie załamać, bo może być poważna kontuzja, może być jakaś lekka kontuzja, no ale trzeba wiedzieć, tak, trzeba mieć jakieś swoje jednak cele, które wiemy, że chcemy realizować i walczyć.
Myślę, że z przekroju tej rozmowy już troszeczkę wybrzmiewa, że całkiem nieźle orientuje się w Kielcach, bo fakt jest taki, że to jest miasto, z którego wyjechałem prawie 20 lat temu, ale w dalszym ciągu sportowo moje serduszko bije wyłącznie dla kieleckich drużyn, dla Iskry, dla Korony i również dla sportowców, którzy pochodzą z Kielc, więc masz w Warszawie bardzo dużego fana i strasznie się cieszyłem z tych sukcesów, które w tym sezonie odnosiłaś i to jest ten moment, żeby właśnie o tych sukcesach troszkę porozmawiać, a od razu tutaj wymienię, bo tego było sporo w ogóle. To jest obroniony tytuł mistrzyni Polski na 5 kilometrów. Zresztą w Warszawie, tutaj niedaleko naszego studia, jest Stadion Narodowy i wokół
moje
tego stadionu.
Moje ulubione miejsce na piątki zwłaszcza.
No, świetna trasa. To też jest moja taka ulubiona miejscówka, jak zwłaszcza zimową porą, jak w Warszawie jest troszeczkę zbyt gęste powietrze. To lubię sobie tam pojechać i krążyć, czy robić te kółka dookoła stadionu, mimo tego, że wieje, jak w Kieleckiem, można powiedzieć, ale to
ty
dlatego
chyba
właśnie...
wiesz dobrze, co to znaczy.
Tak jest i powietrze wtedy jest lepsze, w sensie no, nie takie gęste, jak wszędzie indziej. Więc to jest ta piątka, na której zgarnęłaś kolejny złoty medal. Następnie Dyszka, 10 kilometrów i no, fantastyczny sukces, tytuł mistrzyni Polski i rewanż na Izabeli Paszkiewicz, z którą może źle to zabrzmi, że przegrałaś, no ale byłaś druga w Poznaniu w 2022. Tym razem zrewanżowałaś się naprawdę fantastycznie Izie i wygrałaś bieg w kole z wynikiem 33.06, co jak porównamy z tym 37, tak? Dobrze pamiętam?
No
to pokazuje, nie? Jednak progres 4 minuty to jest naprawdę
bardzo dużo
bardzo,
na
bardzo
tym
dużo.
Poziomie.
Tak. No i jeszcze jedno złoto, najnowsze, złoto w przełajach ostatnich mistrzostw w
Dżonkowie.
W Dżonkowie, tak, niedaleko Zielonej Góry. Ale żeby tego było mało, jeszcze jeden medal jest, brązowy na 5000 metrów na bieżni z Mistrzostw Polski. No, po prostu...
Sezon
szok.
Życia.
Sezon życia. No to powiedz, który medal ucieszył cię najbardziej?
Który medal? Nie ukrywam, że wszystkie mnie cieszyły. Ale tak zaczynając po kolei, to zaczęło się wszystko od medalu na 5000 metrów. Mhm. No troszkę wróciłam do stadionu w ostatnich latach i Myślę, że to dało mi dużą motywację i też ten trening, taki duży bodziec szybkościowy, no dał mi dużą nadzieję, mimo że czas nie był rewelacyjny, ale wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana i właśnie przez to, że ten czas był taki słaby, bardzo szybko chciałam sobie to odbić na ulicy, no i rzeczywiście tak, tak było w ramach półmaratonu praskiego, mieliśmy piątkę praską i tam pierwszy raz 16 minut złamałam, także no... To są takie powiązane ze sobą biegi, ale bardzo się cieszyłam z tego. I no, bieg na 10 kilometrów. W kole wiedziałam, że będzie bardzo mocna stawka zawodniczek. I też nie ukrywam, że akurat dosłownie kilka dni przed startem miałam problem z plecami. Mhm. Przez to, że miałam problem z plecami, w zasadzie do dnia poprzedzającego jeszcze nie byłam przekonana, czy ja w ogóle wystartuję, czy te plecy pozwolą mi na szybkie bieganie. Więc tam podeszłam z taką chłodną głową, z bardzo dużym spokojem. I w ogóle na tych zawodach cieszyłam się, że pojechałam, że rzeczywiście zdrowie mi pozwoliło na to, żebym wystartowała. No i tutaj czas, myślę, że zrobił dużą robotę, bo rzeczywiście zaczęłam spokojnie, świetnie się czułam. No i te 33.06, no daje mi taką nadzieję, że to 33 w najbliższym czasie będę w stanie połamać.
A trasa w kole lepsza niż w Poznaniu? Tak jakbyś miała porównać?
Tak, w kole jest o wiele szybsza. Nie wiem, w zasadzie jak tam startowałam po raz pierwszy, nie wydawało mi się, że ta trasa jest szybka. Raczej bym powiedziała, że nie wiem, jak tutaj szybko mogą biegać. Ale od kilku lat uważam, że jest to szybka trasa i tam rzeczywiście, zresztą Iza tam nieoficjalny rekord Polski pobiła, więc
gdyby tylko wpisali
coś...
do kalendarza, gdyby byli sędziowie
tak,
Pezla,
to by było aktualnie uznany
rekord Polski.
A pamiętam, że też biegałam wtedy, też biegłam właśnie za Izą. Także no tak się drogi
ale
toczą.
No właśnie, z Izą to jest jaka relacja? Taka właśnie w ramach takiej rywalizacji, czy jak do tego podchodzisz?
Znaczy ja osobiście, prywatnie bardzo Izę lubię, szanuję i uważam, że to jest naprawdę znakomity przykład zawodniczki, jej osiągnięcia robią wrażenie. Kiedyś ja nawet za nią nie mogłam powiedzieć, że ja biegałam, bo jej poziom, a mój poziom to było naprawdę...
W tym samym biegu, ale niekoniecznie za nią, tak?
Tak, dosłownie. Zresztą nawet rok wcześniej, tak jak ona te 31, tam chyba było 49, nabiegała, no ja wtedy 30 też 3 minuty, no to też było daleko, a tu nagle po kilku latach widzę, że jesteśmy w stanie rywalizować, biegać razem i to, no dla mnie to jest taki kop motywacyjny, że tak, to jest zawodniczka, no wiadomo, że jak stajemy na linii startu, rywalizujemy ze sobą, no ale to jest tylko i wyłącznie na biegu, nie poza biegiem.
No tylko faktycznie nam jako obserwatorom sprawia taką przyjemność analizowanie i właśnie fajnie, jak są takie smaczki, że tutaj jest zamiana miejscami, że jest rodzaj jakiejś takiej rywalizacji, która przynajmniej na poziomie analizy wyników jest widoczna, nie?
No to z Izą chociażby w biegu na Istufisu przecież też w to było na początku października, też była przede mną, biegałyśmy razem w Warszawie. Także no tak, raz jedna, raz druga, no ale fajnie, że rzeczywiście, że jest z kim walczyć.
Ale żeby nie było aż tak kolorowo, żeby jeszcze były jakieś przestrzenie do poprawy, no to chciałbym z tobą porozmawiać o jeszcze jednym dystansie, na którym startowałaś w tym roku, czyli o półmaratonie. Bo zdaje się, że zadebiutowałaś w tym roku na połówce. I nawet dwa razy wystartowałaś z moich tutaj zapisków do wynika. I bardzo fajne biegi wybrałaś, jeden w Poznaniu, ten właśnie debiut i później Kraków. No i bardzo podobne te starty, bo zgadzają się pierwsze dwie cyfry, czyli godzina 14. Godzina 14.35 to pierwszy start, godzina 14.52 to drugi, czyli w Poznaniu ten szybszy, w Krakowie ten wolniejszy, odrobinę. No i może zacytuję to, co napisałaś w mediach społecznościowych po drugim starcie. I prosiłbym ciebie o komentarz do tego. Napisałaś tak. Gorzki smak porażki. Drugie podejście do półmaratonu i druga porażka. Czy się poddam? Nie. Rozprawię się z tym półmaratonem prędzej czy później. Kolejna cenna, aczkolwiek bolesna lekcja. Proszę bardzo.
co tu mogę jeszcze dodać? No przede wszystkim
dlaczego
chciałam...
to tak, dlaczego ten półmaraton tak nie wychodzi? Nie wychodził
no właśnie, w tym roku? Właśnie nie wiem dlaczego. Znaczy domyślam się dlaczego. Wydaje mi się, że brakuje mi jeszcze takiego obiegania na tych dłuższych dystansach, żeby nogi, głowa, żeby cały organizm wytrzymał te 21 kilometrów. No to pokazuje, że nie da się od tak w ciągu kilku miesięcy przeskoczyć z biegów na 5-10 kilometrów na nagle do półmaratonu na dystans dwa razy dłuższy. I myślę, że to jest kwestia przede wszystkim tego, że trzeba dać więcej czasu organizmowi i mam nadzieję, że to w kolejnym roku ruszy.
To jest plan na 2024?
Tak, tak. A czemu byłam niezadowolona? Bo widziałam, jak treningi wychodzą. Tak jak jeszcze do pierwszego półmaratonu, no to jeszcze czułam, że rzeczywiście te treningi, no troszkę mnie bolały.
To był kwiecień, początek sezonu.
To były te no, moje pierwsze treningi takie do stricte półmaratonu, więc to mnie bolało. Te pierwsze czwórki, pierwsze trójki, dwójki, no nie ukrywam, że było ciężko. Ale z kolei już przed Krakowem, no treningi wychodziły mi rewelacyjnie. To co na dwójkach, co na kilometrach się działo, co na zakresach, to...
No i wszystkie te sukcesy też przyszły, jakby tak, byłaś na takiej fali, nie?
Zgadza się.
Miałaś prawo sądzić, że okej, teraz to dopiero
nie,
będzie.
Półmaraton był przed. W zasadzie półmaraton był...
październik, ale no tak, masz rację.
Przed tylko sukcesami. Ale już po piątce.
Po treningach.
Tak, i no to też mi właśnie pokazało, że już sama ta piątka, że jestem bardzo dobrze przygotowana i że no powinnam co najmniej te godziny 12-13 już w najgorszym wypadku nabiegać. No a tu znowu coś poszło nie tak, no gdzieś te w trakcie biegu.
A to dobrze, bo są jakieś przestrzenie do pracy, też żebyś nie spoczęła za bardzo na laurach, żebyś miała co robić, bo tak to wiesz, żebyś się nudziła, po prostu jestem tutaj najlepsza w półmaratonie, najlepsza na piątkę, na dziesiątkę, no nie przesadzajmy.
Myślę, że to tak ciągle coś nie działa. W bieganiu jest zawsze tak, że można pobiec szybciej. Więc czy to jest 30, czy to jest 40 minut, wiemy, że zawsze można pobiec szybciej, zwłaszcza, że czołówka Europy, świata bardzo nam to wskazuje.
Pod tym by się podpisał nawet Kelvin Kiptum, rekordzista świata w maratonie. Zawsze można powiedzieć szybciej niż 2 godziny i 35 sekund.
Zgadza się.
Myślę, a najlepiej 36 sekund szybciej. Wszyscy na to czekamy.
Tak, kwestia po prostu czasu. Mhm.
A jak chodzi o plan, no bo tak kolekcjonujesz te medale Mistrzostw Polski, a tak się składa, że w przyszłym roku Mistrzostwa Polski mają być w Gnieźnie. Na takiej trasie, w ramach nowej imprezy, na takich pętlach. Ja na razie nie widziałem jeszcze na własne oczy tej trasy, ale trochę się zastanawiam, jak to będzie. Tak w ogóle to zastanawiasz się nad startem w Mistrzostwach Polski?
Powiem tak, miałam na roztrenowaniu nie myśleć o bieganiu, myśleć o startach. Okay. Aczkolwiek, no jeszcze nie rozmawiałam na ten temat z trenerem, ale myślę, że to, że raczej Mistrzostwa Polski w półmaratonie biorę pod uwagę. Mhm. No, jako nie wiem, czy to będzie mój pierwszy półmaraton, czy to może drugi, no wszystko w zależności jak będzie
ale
szło.
Ale drugi, bo on jest w marcu, 10 marca, to jakaś wiązowna musiałaby tam wjechać, albo...
No chociaż chyba to będzie troszkę za wcześnie. To raczej myślę, że pierwszy, ewentualnie może jakiś zagraniczny, żeby... No, żeby powalczyć, no zależy mi przede wszystkim, żeby poprawić ten czas i rzeczywiście był on na poziomie, który będzie mnie satysfakcjonował i trenera.
To mamy półmaraton odhaczony, a powiedz, bo ja wiem, że jeszcze półmaraton jest do takiego tutaj doszlifowania, ale jeszcze jest poza półmaratonem, jeszcze jest maraton. Taki dystans.
Jest. No
i tak, ja wiem, że to są być może jakaś taka bardziej odległa przyszłość, a może i nie, być może też masz prawo powiedzieć, że okej, półmaraton to jest stacja końcowa, w sensie nie chcę biegać dłuższego dystansu.
No, myślę, że tak nie powiem.
Nie ma przymusu, ale znam bardzo mało zawodniczek i zawodników, którzy tak mówią. Każdy gdzieś kończy jednak w tym maratonie. Myślisz czasami o maratonie?
Myślę. Tak już coraz bardziej się nad nim zastanawiam, ale też nie chcę od razu wejść w maraton, bo no chcę, żeby to było po kolei. Najpierw muszę się rzeczywiście zaprzyjaźnić bardziej z półmaratonem i wyśrubować ten wynik. No po to, że pewnie jak już będę chciała walczyć na dystansie maratońskim, no to już będzie pod kątem zdecydowanie igrzysk. Więc jeżeli to już ma być start, to taki solidny.
Czyli co, Los Angeles?
No na pewno nie Paryż, także chyba Los Angeles zostanie.
Świetnie. A oglądasz maratony? W ogóle biegi oglądasz telewizji?
Oglądam.
Jezu, to przynajmniej już są dwie osoby, które oglądają, ja też oglądam. Może ty wiesz, co takiego powstrzymuje realizatorów tych transmisji, żeby poddać więcej informacji, jak chodzi o choćby dystans, w którym się znajduje stawka, w sensie biegną sobie biegacze, jest po prostu, patrzymy jak biegną, nie zawsze wiadomo, na którym są kilometrze, nie wiadomo, jakie są odległości między nimi, w sensie, no, uciekło trzech, nie, czy tam czterech, no i tam ci biegną z tyłu, nikt nic nie wie, to jest, ja zawsze mówię, że to jest jak w czeskim filmie, po prostu patrzysz, jak ludzie biegną i tylko się zastanawiasz, i próbujesz na aplikacji, która bardzo często zresztą się wywala, śledzić to jakoś, nakładać
tak, wyniki.
Te dwie rzeczywistości. Zawsze mnie to fascynuje. I bardziej, że nie mówię teraz o transmisjach na YouTubie, czy jakichś takich amatorskich, ale normalnie Eurosport pokazuje duży maraton. No, nic z tego
myślę,
nie rozumiem.
Że po prostu wszyscy skupiają się na zwycięzcach, a często jest tak, że no już po 20 kilometrze albo to jest grupka, albo już pojedyncze osoby. No i zawsze mamy, teraz i tak jest o tyle dobrze, że przynajmniej pokazują pierwszego mężczyznę, pierwszą kobietę, bo kiedyś, no pamiętam, że było pierwszy zawodnik, czasem ewentualnie coś na zawodniczki gdzieś mignęło i
jakieś pewnie ekonomiczne ograniczenia, że tylko jedna kamerka, z kimś trzeba puścić.
Teraz i tak często przełączają, no ale rzeczywiście no, skupiają się na tych pierwszych, czołowych zawodnikach, a szkoda, bo myślę, że może zaraz za tym drugim, no teraz już są dwa widoki kamer, kobiety, mężczyźni, no to można by tak trzecie okienko i gdzieś no te drugie grupy naprzemiennie pokazywać, bo no, cały czas rośnie zainteresowanie. Właśnie ostatnio czytałam książkę. Co prawda wyniki badań są z 2018 roku, ale wskazuje to, że tuż za piłką nożną wzrasta zainteresowanie lekkoatletyką i biegami. Także cały czas jest ten wzrost, także to napawa nas nadzieją.
Zdecydowanie też jestem w tym teamie, który trzyma kciuki bardzo mocno za tym, żeby właśnie to bieganie, lekkoatletyka się rozwijała i żeby coraz więcej ludzi chciało ją nie tylko oglądać, ale i uprawiać. I właśnie ten masowy sport, tutaj się zastanawiam, jaka jest rola zawodników wyczynowych, żeby inspirować też ten sport masowy, bo widać, jak sobie śledzę te statystyki biegów, zwłaszcza polskich, to widzę, że frekwencja po tej katastrofie pandemicznej, bo po pandemii się okazało, że ludziom się nagle odwidziało i przestali się zapisywać na biegi. Teraz to wróciło. Jesteśmy powiedzmy tak 60-70% frekwencji z 2019 roku na teraz. No i wszyscy liczymy, że to będzie szło w tym kierunku, ale wydaje mi się, że no w tym zainteresowani powinni być wszyscy. Zawodnicy, organizatorzy, no i przede wszystkim państwo. I trochę nawiązuję do tego, o czym rozmawialiśmy, nie? Że to wsparcie i sportu masowego, i wsparcie zawodników, tych, którzy wyczynowo zajmują się bieganiem, no powinno być większe, po prostu.
Dobrze by było, gdyby tak było. No ale też musimy wiedzieć, że cały czas się to rozwija, cały czas sporty są, zwłaszcza lekkoatletyka, biegi są coraz bardziej medialne i tutaj moim zdaniem zwiększa się to zainteresowanie. Tak jakby chociaż biorąc pod uwagę, że teraz ostatni maraton w Walencji na przykład już oglądałam na Eurosporcie. Także to też jest bardzo, myślę, że tak no, zwiększa wizerunek, zwiększa zainteresowanie. Też wszystkie biegi lekkoatletyczne, czy to Diamentowa Liga, czy to nawet u nas biegi, meetingi, one są transmitowane już na stacjach telewizyjnych, więc widać wzrost, zainteresowanie i myślę, że też zawodnicy dużo dbają, dużo promują biegi, lekkoatletykę. Dużo osób takich kompletnie niezwiązanych ze sportów już wie, że mamy no, jakieś aniołki, jakieś na 400 metrów biegają. No tak niestety to nazywają, ale już coraz więcej się interesują, tak.
Zwłaszcza tam, gdzie są medale, nie? Gdzie są sukcesy,
tak,
no bo to jednak sukcesy to napędzają.
Zgadza się, jedno ciągnie drugie.
A masz jakieś idoli w bieganiu? Biegaczy, tych zawodników, na których patrzysz i myślisz sobie, fajnie byłoby kiedyś biegać tak jak oni. Potrafisz wskazać kilku, nie wiem, z Polski, z zagranicy? Coś cię inspiruje?
Dla mnie taką dużą inspiracją jest Karolina Nadolska. No, z jej wynikami, z tym, jak ona po prostu robiła swoje. Może nie jest osobą medialną, ale no, jej wyniki zawsze robiły na mnie wrażenie. Kiedyś to już w ogóle dla mnie był kosmos, właśnie, zwłaszcza jak zaczynałam trenować u Zbyszka. To bardzo duże robiło wrażenie, ale też oprócz takich biegaczy długodystansowych, no ja bym wskazała na przykład, bardzo podoba mi się podstawa Ani Kiełbasińskiej, mimo że to nie jest ta dyscyplina.
Jest w głowie tak poukładane, że po prostu tak. Gościliśmy, zresztą na twoim miejscu siedziała Ania Kiełbasińska w jednym z odcinków biegowych podcastów i muszę powiedzieć, że po prostu rozmowa z Anią jest czystą przyjemnością, jest po prostu takim
cukierkiem. Tak, widać to w mediach społecznościowych, poza tym jak ona ukazuje ten sport od takiej wewnętrznej strony.
Myślę, kulisy, że to... wiesz, przed startem, tak, co się dzieje z zawodnikiem, nie?
Tak, ja trochę ją podziwiam za to, bo ja czasem przed biegiem nie jestem w stanie się skupić na takich rzeczach. No teraz chociażby przed Mistrzostwami Europy. Ja z zawodów nie mam żadnego zdjęcia, bo nic nie myślałam o takich rzeczach. Skupiałam się po prostu na biegu i tyle. A tutaj całe kulisy, jak to wszystko wygląda. No, myślę, że to jest fajne, bo to też pokazuje amatorom, którzy no nie wiedzą od wewnątrz, jak to wygląda, jak te kolorumy, w ogóle co to jakieś kolorumy przed biegami. O co im tam wszystkim chodzi. Także fajnie, ludzie chcą poznawać, chcą widzieć, jak to wszystko wygląda i myślę,
kulisy,
że Ania to
nie?
robi tak.
Bo to sport, sam bieg widzimy w telewizji.
Tak.
I to jest odarte troszkę z tej tajemnicy, ale to, co się dzieje przed, to
tak,
co się dzieje
w ogóle,
głowie.
W ogóle też całe treningi, jak ktoś dobiegnie na metę, oni myślą, że człowiek jest niezmęczony, przecież oni tyle trenują. To nie jest prawda. Niektórzy padają, a niektórzy po prostu są w takim szoku, że rzeczywiście może nie czują zmęczenia. Sama zresztą kilkukrotnie tak miałam po dobrych biegach, mimo że to były czasy, to byłam w takim szoku, że no naprawdę wydawało mi się, że nie jestem zmęczona, ale no tak nie jest. Cała ta droga właśnie tych treningowa, pokazywanie, ile oni wkładają w to serca, też pokazywanie to, ostatnio też Ania miała operację, jak to wygląda właśnie po zabiegu, te powroty, no to jest no
to
bardzo
jest duża
pięknie.
Lekcja, nie? To jest tak. Właściwie to, że ona się tym dzieli, to jest jakby taki wkład w rozwój innych zawodników,
tak.
Bo jednak potrzebujemy tego trochę, nie? Żebyśmy też, jak się znajdziemy w podobnej sytuacji, a to niestety jest to prawdopodobne, no to można pewne lekcje z tego dla siebie wziąć i to jest chyba ważne.
Zgadza się.
A właśnie, a propos jeszcze takiej tej mentalnej sfery, to korzystasz z usług jakiegoś psychologa sportowego? Masz jakieś wsparcie tego typu?
Znaczy z usług psychologa sportowego akurat nie korzystam, ale jestem troszkę samoukiem w tej kwestii.
Czy jakieś techniki, tak?
Tak, sama się doszukałam.
Relaksacyjne?
No nie tylko techniki relaksacyjne, dużo pracuję też nad tą sferą mentalną. No,
jakaś joga?
No bardziej nie joga. Myślę, że taka sama nauka tych emocji, odpowiedniej motywacji. Kiedyś nie ukrywam, że miałam bardzo duży problem ze stresem i to właśnie był nie taki stres, który nas, lekki stres, który nas motywuje, ale ja pamiętam, że tak jak już wspominałam, nawet zaczynając na tych pierwszych startach, ten stres mnie wręcz paraliżował. I to był duży problem dla mnie, bo na treningach naprawdę super treningi wychodziły, wiedziałam, że z tego jestem w stanie osiągnąć fajny wynik, a na zawodach była kompletna klapa i no tu nie było innego zasadnienia, jak po prostu brakowało tego treningu mentalnego. No wcześniej też trenerzy tak nie przywiązywali do tego wagi na trening mentalny, no i zaczęłam się sama tym interesować, bo pierwszą moją książką, którą właśnie przeczytałam, to była Potęga Podświadomości Murphy'ego i to już mi dało do myślenia. Właśnie tu zaczęłam testować w ogóle na sobie wizualizację, ten dialog, monolog wewnętrzny i myślę, że to przyniosło bardzo duży efekt.
No tak, mówi się, że biega się głową, ale myślę, że to jest, duża część sukcesu jest w głowie.
Tak.
Bo też kolejnym takim, może wyświechtanym już nieco stwierdzeniem jest to otwieranie się na ból, bo może w telewizji czy w obrazku nie wygląda to jak jakieś męki, to w rzeczywistości jest wiele, myślę, że prawdy w tym. Otwieraniu się na ból, zwłaszcza, nie?
Tak, biegi długie, no nie oszukujmy się, to jednak jest bieg, jak sama nazwa mówi, długi. Wytrzymać czy to 5, czy 10 kilometrów, już nie wspominając o półmaratonie, czy maratonie, no te 42 kilometry, gdzie no nie oszukujmy się, ale to nie są strefy komfortu, gdzie sobie człowiek biegnie luźno z uśmiechem na twarzy, tylko w zasadzie walczy o każdą minutę, o każdą sekundę, więc no to są praktycznie maksymalne prędkości, nasze maksymalne.
A lubisz biegać wolno? Potrafisz biegać wolno? Takie rozbiegania męczą cię jakoś tak w sposób szczególny, bo to jest może taki paradoks, nie? Że
Znaczy, męczyć mnie nie męczą, ale musiałam się nauczyć biegać wolno. Mhm. Kiedyś bardzo, no, przesadzałam na wybieganiach i nawet nie ukrywam, że właśnie będąc jeszcze w liceum, kiedyś się nawet zajechałam wybieganiami. Samymi wybieganiami po naszych kieleckich górkach. Także no, była to duża, duża szkoła dla mnie. Potem się już nauczyłam, że jak będę na siłę biegać szybciej wybiegania, to mi wcale nic nie da, wręcz przeciwnie, zabierze mi jeszcze więcej. Teraz się nauczyłam, że jak się idzie na wybieganie, idzie i się biega po prostu wolno, natętno. To ma być spokojny bieg, a nie szarpanie, żeby tylko zobaczyć, że o super, 45 minut na dychę, no to fajnie, to jest dobry trening. Nie, to nie jest wcale prawda. Tu żadnych.
To słuchaj, to powiedz, gdzie można cię w tych Kielcach najczęściej spotkać? Jakie są twoje ulubione miejscówki? Pytam specjalnie o to, bo pamiętam, że jedna z takich warszawskich trenerek, Weronika Zielińska, robi takie obozy treningowe dla swojej grupy i od pewnego czasu zaczęła też jeździć do Kielc i bardzo pozytywnie tam się wyrażała, że bardzo fajne trasy i w ogóle fajna baza, infrastruktura. No i może byś tak też podpowiedziała, gdzie najfajniej się biega w Kielcach, bo może nie trzeba jeździć koniecznie gdzieś po Szklarskich, czy gdzieś po całej Polsce szukać miejsc do biegania, bo może taką opcją są Kielce po prostu.
Moim zdaniem mamy bardzo dobrą bazę treningową, bo mamy stadion w zasadzie już na obrzeżach. Mamy jeszcze, dodam, że nowy, pięknie wyremontowany stadion.
A już to mondo się ułożyło, bo tam jakieś bąble były, jakieś cuda.
No troszkę były z tym problemy. Jak już się ochłodziło, to już te bąble rzeczywiście, część została naprawiona, część, nie wiem jak to się stało, ale się wchłonęła, także teraz wygląda to świetnie. No nie wiem, czego się spodziewać na wiosnę.
Każdy może przyjść i biegać, czy trzeba płacić?
To właśnie tutaj są jakieś niedopowiedzenia, bo najpierw było tak, że to było płatne, rzeczywiście trzeba było bodajże chyba 10 zł na miesiąc, jakaś taka...
Abonament.
Tak, tak, taki bilecik ludzie dostawali. I poza tym można było rzeczywiście wchodzić. No ale już po kilku miesiącach furtka się zepsuła, bo tak dzwoniliśmy domofonem, żeby wejść, żeby nam panie z recepcji otworzyły stadion. No i po kilku miesiącach już ta furtka jest zepsuta.
Więc... często przychodziliście?
Chyba tak. Chyba za dużo osób korzystało. W każdym razie teraz wychodzi na to, że każdy może korzystać. Nie wiem, jak to długo będzie, bo no...
Prezent. Może... ja już wiem. Prezydent skasował nagrody dla te stypendia dla sportowców i żeby w zamian za to stadion jest za friko.
A, niezły czyli coś
za wiem, coś. Czy niezły.
Zależy dla kogo. No, w każdym razie tuż ze stadionem, w zasadzie parkiem, już biegniemy na tak zwany stadion leśny. To jest nasz taki popularny koński tor. Koński, ponieważ dawno, dawno temu tam odbywały się wyścigi konne. I to jest taka prosta pętelka dwukilometrowa, tylko bardzo urozmaicona. Tam jest dużo, dużo korzeni, no i jest takie nachylenie. Kilometr w zasadzie pod górkę, kilometr z górki.
Świetnie.
No... dla biegaczy długodystansowych świetnie. No zresztą ja nawet tam zaczęłam zakresy biegać i no, są to o wiele wolniejsze prędkości, bo jednak no, chyba zegarek mi pokazywał, że to jest około 15 metrów w górę, no i w dół na każdym okrążeniu. Także przy takich 10-12 kilometrach, które ja robię, no to jest jednak sporo siły biegowej. A z tego stadionu już w zasadzie mamy bazę do bardzo długich wybiegań. No ja nawet maksymalnie chyba 16 kilometrów robiłam, z tym, że niektórzy mogą kojarzyć trasę Kieleckiej Dychy. To jest taka...
tą starą trasę, mam nadzieję.
Tak,
mówisz,
starą.
Że starej, bo
tak,
teraz
bo teraz już się na asfalt przeniosło.
Można się cieszyć też, no bo też dla ciebie to w sumie bez różnicy, czy to przełaj, czy...
no nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. W każdym razie tam mamy też rezerwat, mamy takie jeziorko, jeżeli to można nazwać, Biesak Białogon i ja w tych rejonach trenuję. Można jeszcze dalej wyjść, ale tam już są no, takie już naprawdę góry. To, co ja biegam...
Góry Świętokrzyskie,
tak,
no w końcu.
Najstarsze
stolica,
nasze.
Tak jest, najstarsze góry w Europie. No, od razu chciałem powiedzieć, że sponsorem tego odcinka nie jest województwo świętokrzyskie i absolutnie w ogóle nikt tego odcinka nie sponsoruje. Rozmawiamy czysto redakcyjnie, ale no, to po prostu trzeba o tym mówić i myślę, że to jest ważne, bo nie wszyscy wiedzą, że niecałe dwie i pół godziny drogi od Warszawy.
Tak,
naprawdę jest zupełnie inny świat.
Rewelacyjne tereny, wszystko mamy właśnie mięciutkie podłoże. No, dużo też ludzi pod biegi górskie, tylko już bardziej to do Świętej Katarzyny przyjeżdżają tam na Łysice. Bardzo dużo osób rzeczywiście trenuje i z takich, jak spotykałam niektóre osoby, no ja tam raczej idę na spacer sobie pochodzić. nie wbiegać, ale wiem, że nasi biegacze górscy, czy to Sylwester Lepiasz, czy chociażby Piotrek Jaśta, bardzo często tam po prostu treningi robią pod tą górę.
No, to jest... Pewnie łatwiej przygotować się, jak się jest Kielczaninem, czy w ogóle mieszkańcem województwa świętokrzyskiego, do biegów górskich, tak, niż jak się mieszka w Warszawie.
Tak, nawet do biegów przełajowych jest o wiele łatwiej.
Myślisz, że to dlatego jesteś mistrzynią Polski w przełajach?
Myślę, że coś w tym jest, skoro na co dzień ja po prostu jestem przyzwyczajona do takich warunków. Pamiętam też, jak pierwszy raz pojechałam na obóz do Szklarskiej Poręby, tak mnie trener straszył, że tam tak ciężko na tych reglach, jest tam góra, dół. Pojechałam taka przestraszona, no i biegnę z koleżanką i tak czekam, gdzie te góry będą. A to no okej, no są rzeczywiście, jest górka, dołek, troszkę inaczej ukształtowanie niż w Kielcach, no ale no to nie jest tak przerażające, jak się spodziewałam.
To jeszcze chciałem tak na koniec trochę o tych przełajach, bo żeśmy tak omówili i piątkę,
ja
i dziesiątkę.
Przepraszam, bo jeszcze nie skończyłam odnośnie treningu. I chciałam jeszcze dodać, że mamy znakomitą bazę, już nie wspomnę, do podbiegów, do siły biegowej, bo mamy przy stadionie, w zasadzie przy tym stadionie leśnym, mamy wyciąg narciarski, gdzie można rewelacyjne podbiegi robić. One, tam nie jest aż takie duże nachylenie, ale jest długie.
Zazdroszczę.
Także...
Po prostu, tak, jak sobie przypomnę, mój wiadukt, to zdecydowanie zazdroszczę.
Jest naturalne, a poza tym no, tam jest też troszkę, no zimą wiadomo, że raczej nikt nie korzysta z tego, a raczej korzystają, ale narciarze i snowboardziści, ale poza tym wiosną, latem można zrobić tam fajny trening.
I tam się wykuwają właśnie medale Mistrzostw Polski i mam nadzieję, że wykuje się też forma olimpijska na igrzyska w Los Angeles, ale jeszcze chciałem o tych przełajach troszeczkę z tobą porozmawiać, zapytać cię o tą Brukselę, bo twoim ostatnim startem w sezonie były Mistrzostwa Europy przełajowe, już drugie twoje mistrzostwa w karierze, po raz drugi miałaś zaszczyt reprezentować Polskę na takiej imprezie. No i tam na dystansie 9 kilometrów, czas 37.10 i 40 miejsce w stawce. Ale rozumiem, że to już na sporym zmęczeniu, bo przed tymi mistrzostwami w Dżonkowie pisałaś na Facebooku, że już się bałam, że nie dotrwam do przełajów. Zmęczenie przede wszystkim psychiczne, dość długim sezonem startowym. Za zmęczeniem psychicznym zawsze dochodzi zmęczenie fizyczne, infekcje i zwiększone zapotrzebowanie na sen i odpoczynek. Rozumiem, że to troszkę się nawarstwiło, już nie było tak łatwo w tej Brukseli.
Myślę, że to już był ten kryzys, też te problemy z plecami, przez to, że cały czas startowałam, się bardzo przeciągały i cały czas no, byłam na takiej granicy, że nie wiedziałam, co będzie po starcie. Po 10 kilometrach no, obawiałam się, że może już być koniec sezonu. No ale okazało się, że po biegu zaczęło mnie to puszczać. No ale to nie było tak, że mnie puściło całkowicie i cały czas gdzieś z tyłu głowy, no też dużo pracowałam z fizjoterapeutą, żeby jednak ten stan zapalny zlikwidować. No po piątce już no, zaczęło się to zmęczenie. No tak wtedy pamiętam, że z jednej strony bardzo chciałam w tych przełajach wziąć udział, ale też niespodziewanie, w zasadzie trener dostał informację ze związku, że jeżeli w ogóle rozważam start na Mistrzostwach Europy, muszę dodatkowo jeszcze wystartować w krosie w Bydgoszczy. No ja nie ukrywam, że już te 2 tygodnie zostawiłam sobie na to pobiegu niepodległości, żeby jednak spróbować po prostu doszlifować tą formę, troszkę się zregenerować, delikatnie podbić i zobaczyć z tego, co będzie, czy w ogóle będę startować przełaja. No a tu wychodzi na to, że miałam tydzień po biegu niepodległości jeszcze wystartować ten cross. No i no też właśnie już jakieś przeziębienie się pojawiło, jakaś lekka infekcja i wiedziałam, że no może być ciężko. No ostatecznie odpuściłam cross, no zadzwoniłam do trenerów, powiedziałam, że po prostu mnie rozkłada przeziębienie i jeżeli w ogóle chcę wystartować na Mistrzostwach Polski i ewentualnie na Mistrzostwach Europy, to ja muszę się doprowadzić do zdrowia, a nie pojechać i pobiec na pół gwizdka w crossie. Więc no już wiedziałam, że raczej może być ciężko z moim startem, nawet jeżeli wygram na te Mistrzostwa Europy, ale powiedziałam, że jadę z czystą głową, jadę się pościgać i jeżeli mam zakończyć sezon, to przynajmniej zakończę go, mam nadzieję, że z dobrym zadowoleniem
i
przede wszystkim zdrowiu, bo to zdrowie jest najważniejsze.
Zdecydowanie zdrowie.
No i plus, myślę, zbieranie doświadczeń w takich startach, bo jednak to jest trochę coś innego, możliwość starcia się z zawodnikami z innych krajów, niż taki lokalny bieg. No, poziom jest troszeczkę inny. No to myślę, że będzie procentować.
No myślę, że to jest, tak, to jest bardzo dobra nauka na przyszłość, bo patrząc, jak w zeszłym roku przeżyłam ten start, co się działo w mojej głowie, to no wiem, że było ciężko. No w tym roku na szczęście już aż tak raczej spokojnie podeszłam i bardziej się cieszyłam tym startem, no ale w zeszłym roku pamiętam, że dzień przed startem ja mało co spałam, byłam tak zestresowana. Mimo, że ja tego nie czułam, ale miałam taki mętlik w głowie, że naprawdę kilka godzin dosłownie przespałam.
Dlatego właśnie potrzebujesz takich startów, żeby umieć sobie z tym radzić.
No poza tym obycia się też właśnie z tym kolorumem, żeby wiedzieć, jak to wszystko wygląda, a nie wejść tak z zieloną, po prostu być zielonym i nic nie wiedzieć. Także to jest bardzo dobra szkoła i no i tak raczej podeszłam do tego. A wiedziałam, że z dziewczyny z czołówki Europy, no to jest poziom bardzo wysoki. Ale uznałam, że jeżeli już mnie powołali do kadry, no grzechem byłoby nie spróbować i takiej szansy, no trzeba taką szansę wykorzystać i rzeczywiście dać z siebie wszystko na tych zawodach.
No trzech razy sztuka, no już dwa razy biegałaś w Mistrzostwach Europy w przełajach, będą kolejne i wtedy może będzie też większa szansa, żeby nawiązać jakąś walkę z tą europejską.
Tak, no
czołówką.
I liczyłabym, żeby jednak troszkę bardziej trasa w końcu mi podpasowała.
Może w Kielcach kiedyś takie mistrzostwa się odbędą. Kto wie, trzymam mocno za to kciuki. My powoli, w zasadzie nawet nie powoli, ale już całkiem szybko zmierzamy do mety naszej rozmowy, ale zanim na nią wpadniemy, no to pytanie, które zawsze zadajemy każdemu, kto gości w naszym podcaście, na sam koniec, i ty też to pytanie otrzymasz, czyli powiedz, jakie są trzy powody, dla których warto biegać?
Pierwszy powód to przede wszystkim jest zdrowie. Zdrowie, które wiem, że jest najważniejsze. Może nie do końca mówimy o takim zawodowym bieganiu, ale aspekt zdrowotny uważam, że tak, aktywność fizyczna, najłatwiejsza forma aktywności, bieganie, także to będzie zdecydowanie powód numer jeden. Mhm. Po drugie, ciągły rozwój. Tak jak już wspomniałam, w bieganiu zawsze można pobiec szybciej i tutaj nie ma punktu...
Nie ma nudy.
Tak, nie ma punktu stop, który przekroczysz i nagle powiesz, tak, jestem spełniona, to jest to, co chciałam osiągnąć, bo jak przekroczysz jedną granicę, to zaraz chcesz przeskoczyć kolejną granicę i to bardzo, bardzo napędza. A trzeci powód... Myślę, że taki aspekt psychiczny, że bieganie przynajmniej mnie daje dużą satysfakcję, tak potrafi oczyścić głowę, zwłaszcza mówiąc o takich spokojnych wybieganiach i to sprawia mi po prostu przyjemność.
I wentyl bezpieczeństwa troszkę, nie? Że
tak,
można sobie gdzieś tam odkręcić.
Takie uspokojenie, wyciszenie się. Jeszcze ja biegam wszystko w lesie, w zielonych terenach, więc to jest to.
To jest bardzo fajna klamra dla naszej rozmowy. Chciałem ci bardzo serdecznie podziękować za twoją wizytę w naszym studiu. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkie twoje starty i w tym sezonie, który przed nami, i w kolejnych, i będę mocno kibicował, żeby zobaczyć cię na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
Też mam taką nadzieję i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dużo zdrowia. Trzymaj się, hej.
Dziękuję, na razie.
Ekstra. Bardzo fajnie.